Dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony Michał Masłowski, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. To jest podcast na Halinku. Dzisiaj moim gościem jest Radek Chodkowski, znany jako humanista na giełdzie. Cześć Radek.
Cześć Michał, witam Państwa.
Radek, dzisiaj mamy kolejne nagranie z cyklu W drodze na Wall Street. Będziesz gościem na zbliżającej się konferencji Wall Street. To już za 2,5 miesiąca spotykamy się wszyscy w Karpaczu. No jest mi bardzo miło. Będę cię pytał pod koniec nagrania, co przygotowujesz szczególnego dla uczestników konferencji.
Dokładnie. Szykuję się, myślę nad tematem. No i oczywiście będziemy dawać ognia przez całą konferencję.
Tak jest, super. Dobrze, Radek, temat nagrania dzisiaj mamy taki, ty jesteś specjalistą od polskiej giełdy, to chciałem cię zapytać, jak z tą hostą jest? To jest, nie ma, no jak ty się odnajdujesz w inwestowaniu na polskiej giełdzie? Wiesz, indeksowo, selektywnie, jak ty postrzegasz to? Jest ta polska giełda miejscem do inwestowania czy nie?
O rany, pytanie na półgodzinną odpowiedź, postaram się zwęzić. Mamy hossę, nie da się tego ukryć. Oczywiście to nie jest taka hossa masowa, tak? Nie jest to hossa ulicy, tak to nazwijmy. Dane tego jeszcze nie potwierdzają, mam nadzieję, że jeszcze. No ale oczywiście indeksy porosły, tak? Ja mam taką barierę, że moim zdaniem już nie jest tanio, w tym sensie, że nie jest tak ewidentnie tanio. Oczywiście tam pojedyncze spółki są cały czas, czy bywają dobrze wyceniane, natomiast no nie jest tak, że wszystko, co leży w zasadzie jest tanie, więc troszeczkę to utrudnia inwestowanie. No ale z drugiej strony oczywiście indeksy rosną, hossę mamy i powiem ci szczerze, że czuję takie skażenie tym polskim rynkiem, że w Stanach jak jest hossa, to wszyscy mówią, dobra hossa, pompa, 10 lat kolejne będzie rosło, tak? U nas już się czuję trochę nieswojo, tak? Rośnie od roku, no powiedzmy, że od wyborów, ale rośnie tak już troszeczkę, no dobra, mamy rekordy na WIG-u, mamy rekordy na indeksach i takie mam poczucie, że zaraz coś się wydarzy, nie? Że ta polska giełda nie jest rynkiem wiecznej hossy, jest raczej rynkiem hoss przerywanych bessami i mam taki właśnie gdzieś z tyłu głowy, że być może już troszeczkę się w stronę gotówki przesuwać, być może troszeczkę zmniejszać to zaangażowanie, no bo jednak ostatnią dużą hossę na warszawskim rynku mieliśmy 2004-2007, prawda, więc tak. Ostatnie naście lat nas nauczyło tego, że te hossy bywają nietrwałe i trzeba się cieszyć, jak nam się indeks podwoi, jak nam się spółka podwoi, brać co nasze i być może troszeczkę się ograniczać, więc cieszę się, oczywiście mam nadzieję na więcej, ale taki sceptycyzm gdzieś tam z tyłu głowy już mam.
Czyli już, bo to oczywiście jest kwestia tego, na jakie indeksy popatrzymy. No jak popatrzymy na indeks WIG, który sobie tutaj wyświetliliśmy tak z 20 lat, no to jesteśmy na historycznych szczytach, ale jak popatrzymy sobie na ten nasz nieszczęsny WIG 20, no to o Boże drogi, prawda? No to też wychodzi na to przez to, że on nie jest, że to jest indeks cenowy, a nie dochodowy, no to tak się porusza. Można byłoby tutaj zażartować, że nasz indeks trzeba kupić po 1500, 1600, sprzedać po 2400, aż się boję powiedzieć, bo właśnie jest 2400, tak? I tak można spokojnie do emerytury dojechać, znowu odkupić za 1500, 1600, sprzedać za 2400 i tak dalej. No i to problem jest taki, że właśnie chyba tak jest. I tak jak powiedziałeś, ostatnie anomalie, wybicie się z tego scenariusza mieliśmy właśnie w latach 2004-2005-2006-2007. Od tamtej pory no to ola Boga, prawda?
Ale wiesz, to ja to bardzo lubię na naszym rynku. Ja oczywiście chcielibyśmy mieć taką wieczną hossę, tak? Ale ja jestem osobą w trakcie jeszcze budowania swojego majątku. Ja odcinał będę kupony z giełdy za lat 30, miejmy nadzieję, prawda? Więc ja regularnie dopłacam do portfela i chcę kupować tanio, tak? Więc dla kogoś, kto chce kupować tanio, to ja poproszę tak co 2 lata, tak? 2 lata, rok hossy, rok bessy, 2 lata hossy, 2 lata bessy, nie? Żebym generalnie mógł kupić tanio za pół roku, za rok, więc ja lubię tą cechę naszego rynku. Oczywiście wielu narzeka, no bo chcielibyśmy mieć tylko do góry, prawda? Ale no, gdzieś tam mając też na względzie moje uwarunkowania psychologiczne, to że ja nie lubię kupować po wzroście o 100, 200, 300%, nie umiem, źle się z tym czuję, ale jak spada dobra spółka i ona tanieje, no to tak naprawdę to jest czas, kiedy ja lubię. Więc też no mam takie ambiwalentne uczucia do naszego rynku, ale lubię nasz rynek.
Tak. A zerkasz, zanim jeszcze w tym polskim rynku więcej, a zerkasz czasami za granicę, no bo wiadomo, jak się porównujemy, wiesz, ten nasz, naszą giełdę i co z tego, że mamy, wiesz, rekordy nawet na WIG-u, wiesz, jak porównamy sobie do rynku amerykańskiego, no to to blado wypada. Czy, wiesz, jest taki trend wśród polskich inwestorów, wychodzi to w naszych badaniach, że coraz więcej mamy tych ETF-ów na rynki zagraniczne, że kupujemy, wiesz, te spółki z rynku zagranicznego, wiesz, jak patrzymy sobie jakieś, wiesz, jakąś Nvidię w ostatnim roku, czy na wszystkich tych technologicznych gigantów w przeciągu ostatnich lat, no to wiesz, no to nasz rynek wypada słabiutko. Patrzysz w kierunku zagranicy, czy raczej koncentrujesz się na polskiej giełdzie?
I tak, i nie. To znaczy sytuacja geopolityczna w 2022 roku skłoniła mnie do porzucenia trochę, częścią portfela tego mojego home bias. Wyrzuciłem trochę kapitału za granicę, zarówno w sensie jurysdykcji podatkowej, jak i w sensie aktywów, które wrzuciłem do portfela. I kupiłem sobie za to dwa ETF-y na Nasdaq i na MSCI World. I tyle. Czyli można powiedzieć, że jestem aktywny na rynku, znaczy jestem tam obecny, ale tam nie rzucam okiem. Po prostu to sobie jest, to jest ETF. Dochodzę do wniosku, że wiesz, nie mam tam tej przewagi inwestycyjnej, którą uważam, że mam na rynku polskim. Mhm. Nie będę z dnia na dzień specjalistą od AI. Jeżeli nagle, nie wiem, Tesla, cokolwiek tam Elon Musk opublikuje, no to nie będę specjalistą od samochodów elektrycznych, od nie wiadomo jakich rzeczy, prawda? Więc też sortowanie, szukanie ciekawych spółek na tamtym rynku no jest, wydaje mi się, większym wyzwaniem niż na rynku polskim, gdzie i tak 800 spółek przefiltrować w Polsce jest trudnym zadaniem, więc nie czuję się tam mocny, nie czuję, żebym tam miał potrzebę bycia aktywnego, ale oczywiście jestem tam obecny pasywnie, tak? Czyli mam jakiegoś tam ETF-a, sobie coś tam dokupię i cenię sobie tą pozycję w moim portfelu, no bo ona dowozi, mówiąc wprost, tak? Oczywiście tam,
jeżeli
wiadomo,
kupowałeś w 2022, to musiała dowieść do dzisiaj.
Tak. Więc ona dowozi, oczywiście tam są wahania walutowe, ale wtedy już nie patrzę na kurs dolara, tylko mówię, tamta część portfela jest w dolarze, nie benchmarkuję sobie tego do złotówki, więc nie czuję się poszkodowany, że dolar był po 5 zł, a jest po 4 na przykład. To nie mam o to żalu żadnego. Więc tak, jestem tam obecny, ale pasywnie. To się chyba nie zmieni przez dłuższy czas.
A użyłeś tego sformułowania, wiesz, o przewagach na rynku polskim. Jak ty postrzegasz te swoje przewagi na rynku polskim? Mm-hmm. To jak, z czego to wynika?
Wiesz co, no, można mówić o takiej zwykłej przewadze konsumenta, tak? Takie buffetowskie, idziesz do sklepu, kupujesz produkt. No, nie musząc daleko szukać, moja najlepsza inwestycja ever, to jest chyba wszyscy wiedzą, że i firma, na której tam ponad 1000%. Od razu mówię, że nie będziemy tu się chwalić, nie będziemy tutaj się tam stopami zwrotu licytować, ale to jest moja najlepsza inwestycja. Ja ją kupiłem w 2017 roku, ale od 2015 roku jestem klientem i firmy, więc ja znałem produkt, znałem usługę, wiedziałem, że to jest fajne. Widziałem mojego ojca, teścia, którzy do księgowej zawsze raz w miesiącu siadali w samochód i jechali z tymi dokumentami. Dla mnie możliwość wrzucenia tego na skan i pchnięcia i otrzymania tego również na mailu, to była rewolucja, nie? Więc poznałem produkt. No i to jest jakiś taka przykład lokalnej przewagi, prawda? Z drugiej strony, no jestem obecny też zawodowo na rynku nieruchomości, więc troszeczkę czuję ten rynek, być może troszeczkę bardziej niż inni, więc to jest jakaś tam drobna przewaga. Ale po trzecie też mam wrażenie, że polscy inwestorzy mają łatwiej, jeżeli postawiliby bardzo taką prostą, roboczą tezę. To znaczy, Polska jest krajem troszeczkę do tyłu czasowo względem Europy Zachodniej, po PRL i tak dalej. I z drugiej strony też rzeczy, które tam wchodzą, które są obecne na rynkach rozwiniętych, u nas dopiero wchodzą, tak? Więc takie zwykłe naśladownictwo, tak? Że polska firma otwiera coś, co na Zachodzie już działa, można domniemywać, że to będzie działało również w Polsce, tak? To się tam spopularyzuje, kurs wzrośnie, więc uważam, że to jest fajne w naszym rynku, tak? Że ktoś założy coś, co działa dobrze gdzieś indziej, zwykły sklep spożywczy, sieć dyskontów, cokolwiek, i to się po prostu wyskaluje, bo tak to działa, podpatrując rozwiązania zachodnie, więc dobrze mi tutaj. I po drugie też, no może troszeczkę już nie w stosunku do rynków zagranicznych, ale no mam też tą przewagę w stosunku do innych inwestorów indywidualnych w Polsce, że mam trochę więcej czasu do poświęcenia na giełdę. Czyli ja mogę jechać na walne, czekamy teraz na sezon walnych zgromadzeń, prawda? Mogę być, z racji też tego, że jestem blogerem, jestem na różnych listach newsletterowych, dostaję komunikaty prasowe od spółek, ale bywam na konferencjach wynikowych, prawda? Więc mogę wejść głębiej, mam na to czas i dzięki temu też widzę wpływ na rezultaty.
No, można na polskim rynku poznać osobiście prezesa jakiejś spółki.
Oczywiście.
To ciężko sobie wyobrazić, że ja poznam osobiście prezesa jakiejś amerykańskiej spółki. Już nie mówię jakiejś gigantycznej typu Tesla, czy Apple, czy Nvidia, tak? Ale no, jakiejkolwiek spółki, przecież ja nie pojadę na walne do spółki w Stanach, prawda? To też. Tak. Choć Michał Szafrański mówił, że jak dyskutowaliśmy o tym na ostatniej konferencji Wall Street, że on zamienia tą taką możliwość, że może poznać prezesa spółki osobiście, porozmawiać na dostęp do danych, no ale to jest inny sposób inwestowania, także może za te pieniądze kupić sobie jakieś tam gigantyczne bazy danych, a rynek amerykański pod tym względem jest super rozwinięty w porównaniu do rynku polskiego, ale to jest trochę co innego, tak? Co kto lubi i no i faktycznie gdzie tej swojej przewagi konkurencyjnej szuka. No także to tak bym tu powiedział. Mi się bardzo podoba to, że na polskim rynku w pewnym zakresie, ta spółka jeszcze nie jest odpowiednio duża i ci prezesi przejmują się, te zarządy swoimi tutaj, wiesz, akcjonariuszami, to można ich osobiście poznać, to jest super, tak? To jest bardzo duża, moim zdaniem, przewaga inwestorów na polskim rynku.
Nie, no też to wiesz, to też jak już jesteśmy tutaj przy okazji konferencji Wall Street, ja powiem bez jakiejś tam przekłamania, że po zeszłorocznej konferencji, po spotkaniach z zarządami, ze spółkami, bo oczywiście prezentowały się też spółki, tak? Podjąłem pewne decyzje finansowe w portfelu pod wpływem tego, co się tam zgromadziło, rozmów kuluarowych i tak dalej, i dzięki tym decyzjom dziś jestem kilkadziesiąt tysięcy do przodu. Może to nie jest jakiś taki typowy profil, że jedźcie na Wall Street, dostaniecie tipa, co kupić, ale generalnie wiesz, spotkałem się z zarządami, porozmawiałem, wyciągnąłem wnioski, zrobiłem notatki, podjąłem decyzje transakcyjne, oczywiście była hossa, ale czuję dzięki temu kontaktowi ze spółką, który mamy tu będąc lokalnie, czuję tą przewagę.
Tak, a mi też konferencja Wall Street tak płaci, bo ja tam też zdarzało mi się pójść na prezentację jakiejś spółki lata temu. Nie wiedziałem w ogóle, co to za spółka. Usłyszałem, o, jest taki podmiot notowany u nas na giełdzie. Gdzieś tam lata temu kupiłem, a dzisiaj ta spółka, wiesz, była malutką spółką z New Connectu. Tak. Dzisiaj jest dużą, poważną spółką z rynku głównego, płaci mi dywidendę i super, a tak jakbym, wiesz, nie poszedł na prezentację tej spółki, bo bym nie wiedział o jej istnieniu, no to by mi taka okazja przeszła koło nosa, więc to jest pod takim względem fajne. Dobrze, więc chciałem cię zapytać o takie dwie rzeczy, bo ta ostatnia hossa, tutaj cytując Pawła Szczepanika, nie ma hossy bez banków, no ale to wynika z tego, że no, struktura indeksów jest tak ułożona, że my nie mamy super nowoczesnych technologii w indeksach, w dużych indeksach, tylko mamy tam banki, spółki surowcowe, jakieś kopalnie i tak dalej, no ale sektor finansowy jest bardzo mocno reprezentowany, no więc tak jak powiedzieliśmy, nie ma hossy bez banków, no i jednym z motorów tej hossy był no WIG Banki, tak? Tutaj też wybił się z jakiejś wieloletniej konsolidacji i banki tak chodziły takim kanalem, takim poziomem i teraz mamy super wybicie i to nam troszeczkę te indeksy pociągnęły. Drugim takim przykładem jest tutaj no, deweloperka, tak? No wiemy, co wszystkie kredyty 2% zrobiły, jak wygląda wykres, możemy sprawdzilibyśmy, jak wygląda, nie wiem, WIG nieruchomości. Tak? WIG nieruchomości, no też pięknie, tak? Ostatnie takie super wzrosty to w 2007 roku. To nie wiem, czy ty specjalizujesz się w jakiejś konkretnej branży, czy też nie wiem, czy to branża nie ma dla ciebie znaczenia i sobie szukasz poszczególnych spółek wybierając z różnych branż?
Generalnie moją naczelną zasadą inwestycyjną jest inwestowanie w spółki, które produkują jedną konkretną rzecz, mianowicie gotówkę. I tutaj pośród różnych branż naprawdę się kręcę. Nie jestem specjalistą od banków, nie czuję się nim. Uważam, że no tutaj trzeba mieć dosyć dużo makro, trzeba mieć jakieś view na stopy procentowe w Polsce. Jak stopy procentowe w Polsce, to znowu Europejski Bank Centralny, Fed. Więc tutaj troszeczkę zahacza to o makroekonomię, nie czuję się tutaj mocny. A po drugie, no jednak też troszeczkę mi się przykleiło to, że przez lata banki nie wybijały się z tego trendu bocznego, prawda? Czyli tam te banki były, no tam 100% do góry, 50% w dół. 100 do góry, 50 w dół. No oczywiście 100% to jest też stopa zwrotu, po którą warto się schylić. Ale oczywiście nie zawsze mam takie czucie, więc banki zdecydowanie nie, tak? Deweloperzy, kupiłem dewelopera, też mając to wyczucie rynkowe, troszeczkę tak jak rozmawialiśmy wcześniej, tak, że mamy te przewagi, na jesieni 2022 roku, kiedy faktycznie było ciężko, kiedy nieruchomości się przestały sprzedawać, nie było jeszcze wiadomo, że będzie kredyt 2%, wtedy ci deweloperzy, jeśli możesz rzucić WIG nieruchomości właśnie tam końcówka 22, w troszeczkę krótszym ujęciu czasowym, no to widać, że tam ta przecena była, prawda, więc wtedy to moje doświadczenie trochę i zawodowe, trochę czucie rynku mi podpomogło, tam chyba jednego czy dwóch deweloperów kupiłem. Dzisiaj bym się nie odważył, patrząc na to, co się dzieje przy bieżącej wycenie. Z drugiej strony, no takie mam troszeczkę dysonans, bo uważam, że rynek deweloperów, czyli mówiąc o wycenach deweloperów, jest nazbyt optymistyczny w relacji do tego, co gdzieś tam czuję przez skórę, więc też raczej myślałbym o odwrotnym kierunku.
Okej. No dobra, a wracając jakby, czy patrzysz, masz ulubione branże, czy tak lubisz wybierać sobie z różnych?
Nie, różne. To znaczy ja zazwyczaj działam tak, że filtruję sobie spółki po tym, czy generują zysk, czy rosną im przychody, a później dopiero wchodzę w szczegóły i patrzę generalnie, czy... Znaczy zysk w sensie zysk operacyjny, tak? To nie zawsze musi być tam zysk netto, tylko tam zysk operacyjny, zysk ze sprzedaży, a później dopiero patrzę, co to jest za spółka, czym ona się zajmuje. No oczywiście fajne są spółki takie jak Text, dawny LiveChat, tak? Które mają astronomiczne wręcz marże i generalnie dużo generują, mają tą skalę i sprzedają w modelu SaaS-owym, tak? No ostatnio Text ewidentnie słabiej performuje, no ale myślę, że tam akcjonariusze wiedzą dlaczego. Więc skaczę między branżami. Raczej spółki i naprawdę jak tak patrząc po spółkach, jak czasami żonie opowiadam, jaką tu spółkę ostatnio kupiliśmy, to ona aż zdziwiona, muszę jej wytłumaczyć model biznesowy, dlaczego te dlaczego to ma prawo działać, no tam rozmawiamy o takich rzeczach, więc faktycznie jakiś czas temu nie pomyślałbym, że mogę mieć tego typu spółki w portfelu, bo nawet nie wiedziałem, że one istnieją, prawda? No ale tam bilansy są zdrowe, wyniki się poprawiają, więc generalnie szukam spółek, nie koncentruję się na branżach, nie koncentruję się na sektorach, no chyba, że jest coś ewidentnego, tak? Czyli jeżeli faktycznie rynek nieruchomości był w zapaści te półtora roku temu, no to wtedy wiadomo było, że trzeba było po prostu szukać dewelopera, czy tak, czy tego, czy innego, tak? Więc to w takich ekstremalnych, ewidentnych sytuacjach.
Dokładnie,
tak.
Licząc na to, że zapaść nie może trwać
wiecznie. Tak, dokładnie. No zdecydowanie łatwiej się inwestuje na wzrosty niż na spadki, więc jeżeli coś jest tanie, to łatwiej to kupić. Gorzej strzelić się w szczyt, że jest drogie i zacznie się nagle kraszować. To jest ryzyko, tak? Wpadnięcia pod rozpędzony pociąg.
No i zajęcie krótkiej pozycji nie jest takie proste w przypadku
wielu. Tak, musimy mieć narzędzie.
Tak, a nie przeszkadza ci to, że trochę nam dobrych spółek znika z giełdy? No teraz Tim jest, zaraz go, nie wiem, czy jesteś, zaraz nam zniknie z giełdy, super fajna spółka była. No i tak jak patrząc, wiesz, na statystyki tam debiutów i delistingów, no to różowo nie jest. Przydałoby się trochę nowych, fajnych podmiotów na giełdzie. Zresztą sprawdzę, czy Tim jest jeszcze notowany. Nie, no jeszcze jest.
Jest jeszcze, ale już tam chyba od roku w miejscu, tak.
Już za chwileczkę, tak.
Tak. Powiem tak, no oczywiście chcielibyśmy, żeby ta giełda nam rosła w siłę, prawda? Niestety to, że te wyceny bywają lepsze, bywają gorsze, sprawia, że no są dobre momenty, tak? Są dobre momenty na ściąganie spółek z giełdy i wtedy faktycznie wezwania są jedno za drugim. Są dobre momenty na wprowadzanie spółek na giełdę. No myślę, że Murapol strzelił się tutaj idealnie w warunki rynkowe, prawda? Więc potrzebujemy takiej masowej hossy, to wtedy spółki nie będą ściągane, spółki będą debiutowały. Potrzebujemy no, tego inwestora z ulicy, nie oszukujmy się, tak? Kogoś, kto obejmie akcje w emisji, kto wejdzie w IPO, kto kupi te akcje później na rynku wtórnym. Więc no, czekam cały czas na tą hossę masową. Myślę, że ona ma szansę się wydarzyć, ale no, są do tego tam jakieś konkretne wymogi.
Tak, nie, no musi się przebić do powszechnej takiej świadomości, jak obserwuję wskaźnik taki, ile przybywa pieniędzy w funduszach. To przez ostatnie kilka lat, kiedy mieliśmy wysokie stopy procentowe i ola Boga wszyscy uciekali przed inflacją, to owszem, mieliśmy napływy do funduszy, ale były to wszystkie fundusze pieniężne, dłużne i tak dalej, prawda? A do tych funduszy akcyjnych tam prawie nie było napływów. No to muszą wiesz, być napływy do funduszy akcyjnych, muszą w twoim stylu napisać, że jest hossa na giełdzie. O, no to będziemy mieli, to wtedy będziemy mieli hossa. To zaraz sobie jeszcze możemy podyskutować, co się musi stać, żebyśmy mieli taką, wiesz, hossę, co tam będziemy mieli, wiesz, w mediach się będzie mówiło. Dobra, takie pytanie mam do ciebie. To czy inwestujesz w polskie spółki Skarbu Państwa? I dlaczego?
I dlaczego nie?
Nie wiem, dlaczego nie.
Mam jedną, mam Orlen, jakąś tam niedużą pozycję. Doceniając troszeczkę program Orlen w portfelu i chcąc się odwdzięczyć spółce i generalnie korzystać również z tego programu, uważam, jest świetna inicjatywa, więc to jest moja jedyna spółka. No miałem inne spółki takie z tych z grona dywidendowych, czyli nie jakieś tam kopalnie, nie jakaś energetyka, tylko raczej w stylu GPW, PZU, takie spółki, które regularnie.
No właśnie, PZU super wygląda przecież ostatnie. PZU to wykres za 5 miesięcy niczego nie oddaje, ale wyświetlimy wykres za powiedzmy sobie 3 do 5 lat, to spółka jest blisko historycznych szczytów.
Tak, no w ujęciu korygowanym o dywidendy, tam w ujęciu chyba cenowym jest tak. Jeszcze troszeczkę brakuje do tych historycznych rekordów. No i troszeczkę też ta wymowa mnie właśnie zniechęciła, to znaczy spółki Skarbu Państwa to są duże podmioty uznane rynkowo o jakimś rynku, który w dużej mierze już zagospodarowały. No dla PZU ekspansja zagraniczna w skali 100% czy 200% w 3 lata jest raczej niemożliwa, prawda? Więc generalnie doceniam i doceniałem to, że one płacą 5, 6, 7% dywidendy. No ale ta dywidenda nie rośnie aż tak w czasie, żebym się spodziewał, że dzisiejsza dywidenda będzie 4 razy większa za 5 lat. Mniejsza spółka rosnąca daje takie możliwości, więc generalnie no już pomijając te wszystkie problemy z corporate governance, z tym, że tam spółki finansowały różne dziwne fundacje, że nagle w okresie przedwyborczym wszystkie spółki się reklamowały, jak to robią dobrze Polakom, obniżają rachunki, no to jednak z tym miałem trochę problemu, tak, ale mówię, no to są po prostu duże podmioty, nieruchawe, czasami słabo zarządzane, no ale też i z trudnych branż, powiedzmy obiektywnie, tak, no energetyka, JSW, KGHM, tak, no tam to jest ciężki przemysł, tego się nie przeskoczy, są konieczne nakłady na CAPEX, no i tam transfer do akcjonariusza i siłą rzeczy też musi być ograniczony, bo po prostu no, energetyka to czasami jeszcze w latach 70-tych, 80-tych sprzętowo siedzi, więc trzeba to odnawiać, więc trudny temat, tak? Oczywiście one są największe, więc inwestorzy instytucjonalni muszą to mieć w portfelu, no ale to też jest jedna z przewag indywidualnego, że indywidualny nie musi.
Nie musi. No tak, tu wyświetliliśmy sobie WIG Energię i to zawsze też tak też można powiedzieć, że jest hossa na rynku, wszystko jest i tak dalej, ale można zawsze mieć w portfelu PGE albo tak. Coś w tym rodzaju i tak właśnie no, nie skorzystać na niczym, tak? No to jak ktoś też ma PGE, bo mu stabilizuje, to palicho gorzej, jak ma większość w tego typu.
Wiesz, wychodzę z założenia, że też no, mamy tą energetykę przez OFE, mamy tą energetykę przez TFI, przez ETF-y, przez PPK, jeżeli ktoś posiada, prawda? Więc no, już w tym moim prywatnym portfelu, w którym sam zarządzam, uważam, że mogę tej energetyki nie mieć, skoro to ja decyduję, co chodzę.
No to jest ogromna przewaga inwestorów indywidualnych. I to też, że tak dodam tutaj, że inwestor indywidualny może dzięki temu zainwestować w jakiegoś malucha kompletnie niepłynnego, wtedy oczywiście małą kwotą, no bo może sobie na to pozwolić. Tak? Inwestor instytucjonalny od razu tam, wiesz, myśli o jakichś dziesiątkach milionów złotych, to nie jest w stanie kupić małej spółki, nie ruszając kursem, w związku z tym tego w ogóle nie zrobi. I taka spółka może leżeć sobie gdzieś w końcówce WIG-u, w ogóle tam, no... być zapomniano, a inwestor indywidualny ma tę przewagę, że jest w stanie do takiej spółki dotrzeć. I wracając do tych dużych spółek Skarbu Państwa, to też tak, prawda, zgadzam się. Trudno sobie wyobrazić, żeby spółka z czołówki WIG-u zrobiła plus, nie wiem, 100% to jeszcze, ale powiedzmy sobie tak. 500%, prawda? No to z tym jest oczywiście problem. Co na przykład potrafi zrobić spółka ze Stanów, prawda? Jeżeli tam jest spółka w czołówce S&P, no to dożyliśmy takich czasów, że to są giganci technologiczni. A to takie spółki mogą zrobić po prostu 1000% nawet, prawda? I to, więc to z tego między innymi wynika ta przewaga taka indeksowo-globalna tych rynków amerykańskich.
Tak, no mamy te blue chipy różne, ale też jeszcze wracając do tych najmniejszych spółek, tak? Pytałeś właśnie, co zrobić, żeby tych spółek ubywało, znaczy nie ubywało, żeby były nowe debiuty, no to pamiętajmy też, że te mniejsze spółki, one kierują swoją ofertę debiutując głównie do inwestorów indywidualnych, tak? I to też jest taka sól kapitalizmu, nie? Że spółka o kapitalizacji 30 milionów chce zadebiutować, ryzykowna, z ryzykownym biznesem, z jakimś tam pomysłem, kto to mówił? Paweł Szczepanik, rakieta z bambusa. Nie? Więc jeżeli są indywidualni inwestorzy, którzy są skłonni ponieść to ryzyko, tak.
Zainwestować w rakietę z bambusa.
To jest super rzecz, tak? Bo jest spółka, która chce coś zrobić, zakładamy, że zrobi, albo obieca, że zrobi, tak? Ale no, finansujemy tą gospodarkę przez giełdę, tego potrzebujemy i to też jest fajne.
Tak, no to jest rola rynku kapitałowego, tak, że to rynek kapitałowy jest w stanie uwierzyć w przysłowiową rakietę z bambusa, nie uwierzy rynek bankowy, tak, to tym się też między innymi różni już nawet nie polski rynek, ale rynek europejski od rynku amerykańskiego, że tam się gospodarkę finansuje głównie rynkiem kapitałowym i w tym Palo Alto siedzą ci szaleńcy, co są gotowi inwestować we wszystko po kolei, co tam się rusza, bo kto wie, czy ktoś tam nie będzie drugim Googlem, czy tam jakimś innym technologicznym gigantem za 15-20 lat. W Polsce oczywiście no, zadebiutowanie ze spółką na etapie PowerPointa jest cięższe, bo rynek kapitałowy nie mamy.
Przypomnijmy sobie New Connect, producentów gier 3 lata temu, ile spółek powchodziło z PowerPointem, więc są dobre momenty rynkowe, że i takie spółki debiutują, no, czy dowożą później, to inna historia.
Ale potem niestety mieliśmy debiut Cyberpunka i cały wiesz, taki hype na gaming się skończył. Teraz jest dużo większy. A widziałeś, pamiętasz, że chyba nawet giełda powiedziała, że nie będzie wpuszczać na New Connect gier, znaczy spółek gamingowych, którzy nie mają wydanej chociaż jednej gry. Bo już pamiętacie, bo już przesada. Już po prostu debiutowały takie cuda, że ola Boga.
No tak, pod warunkiem, że ta akcja obejmuje świadomy inwestor, który jakoś tam analizę przeprowadził, no to oczywiście tak, prawda? No, niepłaściwym by było, gdyby te akcje były sprzedawane w okienkach bankowych konsumentowi, który nie jest świadom tego, co kupuje, prawda? Bo wiemy, że obligacje pewnej spółki z Wrocławia tak były oferowane i tam pewnie inwestorzy mają to dzisiaj żal, tak? Ale dopóki to obejmuje inwestor świadomy za część ułamek portfela po jakiejś analizie, nie ma z tym żadnego problemu. Spółka nie dowiozła, no ale takie też bywają ryzyka biznesowe i proces nauki, nie?
Tak. No to mój rynek kapitałowy jest w stanie takie rzeczy robić, tak? Rynek bankowy niekoniecznie. Dobrze, Radek, muszę zadać takie pytanie, bo to ostatnio, no nie chciał powiedzieć, że się śmiejemy, ale widzimy to, że sterujesz rynkiem. Co nie opublikujesz, że co sprzedajesz, to faktycznie ten rynek leci. Może jedną spółkę wyciągnijmy, tego, żeby już nad wszystkimi się nie pastwić, albo nie wskazywać, wiesz, tego miecza zagłady nad innymi. Ambrę może pokażmy. No oczywiście tu mam wyświetlony długoterminowy kurs Ambry, taki dziesięcioletni, to jest w ogóle fantastyczne, to jest marzenie każdego akcjonariusza, czyli to wyświetlmy ten wykres, tak? Ale w krótkim terminie, to może pozwolę sobie wskazać na wykresie, mniej więcej gdzieś tutaj napisałeś, że sprzedajesz Ambrę i Ambra poleciała z 30 paru złotych na 26. Jak to zrobiłeś?
Wiesz co,
przynajmniej drugie, i czy nie boisz się pisać o kolejnych spółkach, że coś sprzedać?
Wychodzę z założenia... I to tak mam ostatni rok, powiedzmy, tak? Że tak jak mówiłem, że na giełdzie jest czas kupowania, czas sprzedawania, ja już troszeczkę czuję się mniej pewnie z tymi wzrostami, tak? Więc o ile jakbyś mnie zapytał o to, co sprzedałem ostatnio i byś zadał to pytanie na początku 2023 roku, to bym ci nie był w stanie powiedzieć, co ja sprzedałem, tak? A przez ostatni rok ja się naprawdę z wieloma spółkami rozstałem, na szczęście w zysku, i jakoś tak się złożyło właśnie, że udało mi się wyprzedzić jakieś spadki. Nie sądzę, żebym tutaj był przyczyną, natomiast wyszedłem z takiego założenia, oglądaliśmy pewnie wszyscy film Margin Call i tam Jeremy Irons mówi takie słowa: be first, be smarter or cheat. Nie? I doszedłem do wniosku, że ja wolę być tym be first, tak? I to jest dokładnie case Ambry. Raport się ukazał i mam wrażenie, że Ambra jest spółką, której tam jest masa śpiochów, tak? Ambra podnosi dywidendę od lat, płaci regularnie, wyniki poprawia. I mam wrażenie, że tam nikt nie sprawdzał tych. No, może nie, no, nie jest mała spółka, że nikt raportu nie przeczytał, prawda? Ale doszedł tak. jak tam gdzieś rzuciły mi się w oczy te wyniki, mówię, kurczę, zysk netto 15% rok do roku niższy, patrzę jak zareagował rynek, tak? Rynek nie zareagował praktycznie w ogóle, więc tam miałem intensywny weekend poświęcony na analizę i mówię, no skoro to jest najważniejszy dla spółki kwartał roku obrotowego, a trzeci i czwarty kwartał tam chyba 80% ważył w wyniku rocznym, no to mówię, no dobra, no to albo ja się mylę, albo rynek się myli, tak? No ale podjąłem taką decyzję, żeby się z akcjami rozstać. No i myślę, że po prostu rynek, no nie pod wpływem mojej analizy, ale faktycznie no ten raport tam ja sprzedawałem chyba 2 dni po raporcie. Więc tam się później jakieś
Dałeś czas.
Tak, innym. Tak, to znaczy w tym sensie, że inni, wiesz, naturalnie zaczęli tam, przyszedł weekend, zaczęli czytać ten raport, niektórym to zajęło 4 dni, niektórym 5 dni, inni zareagowali może na jakieś sygnały techniczne, tak, no te raporty rozlewają się po rynku powoli i mówi się o tym polskim rynku, że on jest nieefektywny, że tam pada jakiś komunikat, ja nie mówię o tym takim minutowym, że pada komunikat w SP i po pół godzinie nie ma reakcji na kursie. No bo takie rzeczy tam traderzy intradayowi wyłapują, prawda? Ale jak się okazuje, moim zdaniem jest też tak, że no rynek generalnie nie zawsze reaguje na ten. Oczywiście to też wynika z mojej sytuacji, tak? No, Ambra była u mnie niedużą pozycją w zysku, miałem coś innego na oku, szukałem takiej spółki do odstrzelenia, bo mała spółka, no ale na analizę czas trzeba poświęcić. Więc mówię, no chcąc być fair, muszę ją analizować, ale z drugiej strony chętnie bym otworzył 3 razy większą pozycję gdzieś indziej. Więc ona troszeczkę też wynikała z moich uwarunkowań, no ale no, stało się jak się stało. Oczywiście nie przesądzamy, tak? Nie wiemy, co rynek zrobi. Być może zaraz poprawi swoje historyczne maksima, no bo Ambra jest w fantastycznym trendzie wzrostowym, prawda? I tam nikt nie...
Bo tak ładnie powiedziałeś, że na Ambrze jest prawdopodobnie dużo śpiochów, bo to jeden śpioch się tu zgłasza, że rynek uwierzył kształtowi tego wykresu, który tak. mamy przed sobą. Że Ambra nawet jak gdzieś tam historycznie, tam 2 lata temu, w 2020 coś korygowała, to były tylko i wyłącznie dobre momenty na zakup tych akcji, no bo wiesz, tutaj choćby, wiesz, mam tu prawie jak w Coca-Coli, coraz wyższa dywidenda rok do roku jest niemalże pewna. No i tak mam wrażenie, że z tego mogło wynikać to, że tam była no, marna reakcja na kursie. No później niestety ty opublikowałeś swój wpis i zawaliłeś kurs Ambry, no ale to jakaś, zdaje się, jakaś rekomendacja się pokazała, która chyba jest powyżej historycznych szczytów, powyżej 32 czy 3 zł. No i ostatnie kilka dni były super na Ambrze. No dzisiaj niekoniecznie jak nagrywamy, ale to jest sporo odbicie.
Tak, spółka sama w sobie jest fantastyczna, bo wiesz, i zarząd jest bardzo rzetelny, tak? I ta konferencja wynikowa z zarządem, tak. Ona się pojawia od razu w zasadzie po wynikach. Zarząd mega kompetentnie opowiada o wszystkich szczegółach i tak dalej, tak? No ale gdzieś tam, jak już kurs trochę zaczął spadać, inwestorzy zaczęli o tym dyskutować, to dostrzegłem takie rysy na tym postumencie złotym Ambry, że wiesz, wyciągnęli raport, artykuł ze strony Ambry o dezalkoholizacji, o rosnącej konsumpcji alkoholi bezalkoholowych, że to wina też dotknie, tak? No i pytanie, czy Ambra na rynku win bezalkoholowych odnajdzie się równie dobrze jak na rynku win tradycyjnych, tak? Czy tych spokojnych, czy musujących. Więc no, tam parę wyzwań jest, po prostu doszedłem do wniosku w momencie, że wiesz, wycena jest na historycznym szczycie, a raport jest rok do roku 15% gorszy i kurs nie reaguje, tak? I to strasznie jakoś tak mnie tknęło. No a co dalej? Oczywiście zobaczymy, tak? No spółka dziś jest zdrowa, po prostu troszeczkę słabsze są wyniki.
Dobrze. To Radek, tak przepraszam za zaskoczenie, ale wyciągnę jeszcze jedną twoją ulubioną spółkę, którą sprzedawałeś, a potem wiem, że kupowałeś. Jest zdjęcie z konferencji Wall Street, takie piękne, w której masz budimek wyświetlony, jakby to ja się tam śmiałem, że jakby ktoś miał wątpliwości, jaka jest twoja ulubiona spółka, to trzeba popatrzeć na to zdjęcie. Tak. Jest takie zdjęcie, gdzie masz wykres Budimexu wyświetlony. Jego również wyświetlmy sobie w nieco dłuższym terminie, no bo Budimex to jest szokujące. Tutaj wiesz, no, każdy chciałby mieć taką spółkę w portfelu, patrząc na wykres za ostatnie ileś lat. Spółka do, no, aż boję się powiedzieć tego słowa, doczłapała się do WIG-u 20, tak, bo za sekundkę, już jest chyba rewizja, już jest tak, ogłoszone, już jest, że wejdzie tam za sekundkę. Tak, więc jakby już jest.
Wydaje mi się, że jest już w składzie, jakbyś wszedł w komponenty WIG-u 20, to powinna już być wymieniona.
Właśnie, czy to się już stało? Bo wiem, że już jest decyzja podjęta. Mhm. Tak, już jest. A, czyli to już jest. Mamy Budimex z WIG-u 20. No i to, wiem, że to jest spółka, z którą się żegnałeś, ale wracałeś. No i też jest pytanie takie, czy wiesz, jakieś perspektywy tego Budimexu, no bo teraz czy klątwa WIG-u 20, nie? Nie, że spółka, ja bardzo często to powtarzam, że spółka, czemu nas WIG20 wygląda jak wygląda, bo jakaś spółka już doczłapie się do WIG20, to bardzo często to, co miała najlepsze, to już ma za sobą. No i gdzie to teraz jakieś potencjały wzrostu? No i pytanie, czy wiesz, z tą Ambrą nie masz podobnie, wiesz, jak z Budimexem, że nie będziesz wracać.
Powiem ci tak, z Ambrą jest duża szansa, że będę miał tak jak z Budimexem, czyli chętnie to odkupię, jak znowu się pojawi promocja, tak jak była tam w 22, powiedzmy, roku, ale z Budimexem mam zupełnie odwrotnie niż z Ambrą. To znaczy z Budimexem mam tak, że uważam, że jest dzisiaj za drogi. Wprost spółka z WIG20, więc nie boję się tego powiedzieć, raczej tam kurs nie drgnie po moich słowach, ale...
Zobaczymy.
Tak, ale generalnie nie. Budimex dzisiaj jest drogi, wszyscy na rynku komentatorzy też są raczej co do tego zgodni. Spółka sama w sobie jest świetna i właśnie z tego względu, że ja mam już doświadczenie tam kupując Budimex w roku 18, sprzedając go na początku 21 w zysku i okej, sprzedałem akcję na zasadzie takiej, jest za drogo, kupię jak będzie taniej. No i w pewnym momencie, wiesz, kurs troszeczkę się osunął, ale nie tak jak ja sądziłem i była obawa, czy mi się uda te akcje odkupić. Ja naprawdę miałem taki problem, wiesz, chcę je kupić, no ale nie jest tak tanio, jak myślałem, że będzie. Tak, to jest to ryzyko wyskakiwania w trakcie trendu wzrostowego i dlatego ci nieboszczykowie robią takie fajne stopy zwrotu, tak, bo oni nie wyskakują z trendów wzrostowych, tak. Oni jadą na nich, dopóki tam spadkobierca tak. Się nie dorwie do portfela, więc...
Tak, nie odkryję, że dziadek miał portfel w akcjach.
Tak. Więc generalnie miałem taki pół roku czy rok bardzo dużej obawy. No i w końcu, jak już odkupiłem te akcje w zasadzie po tej samej cenie, po której sprzedałem, to postanowiłem, że nie, już nie będę próbował takich numerów, nawet jak będę widział, że spółka jest za droga, jak będę widział, że się szykuje korekta, to ta spółka u mnie zostaje, bo ją lubię. Podoba mi się biznes, podoba mi się to, jak spółka jest prowadzona, zarządzana, że się dywersyfikuje, że wychodzi za granicę. No jeszcze niedawno zawsze takie klasyczne pytanie, no pokażmy spółkę, która działa globalnie, czy która działa regionalnie, która nie jest tylko podmiotem krajowym, tak? No.
CD Projekt.
Tak, był taki czas przez chwilę. Przez
krótki... No ale tam historię choroby CD Projektu wszyscy polscy inwestorzy opłakują.
Tak, dokładnie. A tutaj faktycznie spółka mi się podoba, więc tak, mówię wprost, ona dzisiaj moim zdaniem jest za droga. Korekta do 500 to jest w ogóle no-brainer, ma prawo się zdarzyć w każdej chwili. Powiemy, że klątwa WIG20 oczywiście działa.
Albo klątwa humanisty, że powiedział, że za drogie, ale nie sprzedaję, bo byś sprzedał to.
Nie. Tutaj nie planuję żadnych ruchów na razie, chociaż oczywiście mówię, no może się coś tam zdarzyć, bo też miewam takie sytuacje, że mówię, że spółka jest na lata, po czym się okazuje, że ja się z nią rozstaję parę miesięcy później, tak, ale no najczęściej tak nie jest.
Okej, to Warren Buffett tak ma, tak wiesz, że on kupuje spółkę zawsze w założeniu, że kupuje ją na zawsze, do nieskończoności, co wcale nie przeszkadza mu się po jakimś czasie rozstać, no bo przecież może się
tak,
zmienić,
no tutaj tak? Ja sobie bardzo cenię profil spółki, to znaczy polski rynek, na rynku amerykańskim wiemy, jakie są spółki, tak, że one jak się rozwijają, to robią tak, emisja, inwestycja w zdobywanie rynku, emisja, zdobywanie rynku, ta spółka jedzie na stracie przez 10 lat, ale puchnie, tak. Nasze spółki mają to do siebie, że czekamy, czy inwestorzy czekamy, aż będzie ten zysk netto, czekamy, aż to się będzie pojawiało. Ja lubię takie spółki, które mają zdrowy bilans, zysk netto, no ale bywają sytuacje, kiedy spółka o zdrowym bilansie generująca zysk netto dochodzi do wniosku, że się musi przeskalować o kilka poziomów i nagle bach, emisja, program inwestycyjny na 4 lata do przodu z dużymi inwestycjami. No i w takich sytuacjach ja mówię, no dobra, no profil spółki zmienił się diametralnie w stosunku do tego, co było, tak? Bo ja kupowałem spółkę, która dowozi tu i teraz, generuje cash tu i teraz, a nagle spółka mówi, że chce być 5 razy większa i podejmuje program inwestycyjny na 100 milionów na przykład, nie? Co z punktu widzenia biznesu jest jak najbardziej w porządku, natomiast ja nie zawsze jako inwestor chcę być na pokładzie takiego pociągu, tak? Bo
no i to generuje ryzyko, a jak jest ryzyko, no to tam wiadomo, oni znowu zaczną generować za ileś lat, czy dodatnie przepływy finansowe.
Tak. Ja wychodzę z założenia, że mój portfel w każdym punkcie ma wyglądać zawsze tak, że jakby mnie nagle zabrakło na tym padole łez, żeby moja rodzina nie musiała z tym nic robić przez najbliższe 5-7 lat, żeby to były na tyle nudne, bezpieczne spółki, zdrowe, żeby tamtego ryzyka wysypania się biznesu czy emisji ratunkowych nie było.
Jasne. Dobrze, a powiedz, bo użyłeś parę razy takiego sformułowania, że wydaje ci się drogo. I że jak patrzymy, wiesz, na rynek, tu WIG20 i w ogóle wszystko, że WIG i tak dalej, że jest drogo i że no i to podejmujesz czasami decyzję o sprzedaży.
Ostatnio częściej niż rzadziej.
Kurs. Tak? Ale czy też coś kupujesz? Bo skoro to sprzedajesz, to uwalnia ci jakaś gotówka na inwestycje. Sam mówisz, że to jeszcze będziesz akumulował przez parę lat, znaczy przez parę, powiedziałeś, to jest około 30 lat do emerytury pieniądze. Czy w związku z tym coś kupujesz? Czy tak siedzisz na gotówce i czekasz na, czy czekasz na zdrową korektę?
To jest
całości, rynku.
To jest bardzo trudna kwestia. Trudna kwestia, bo reinwestuję te środki ostatnio głównie w rynek New Connect. Mamy sezon wynikowy. No i tam się pojawiły jakieś bolesne niespodzianki New Connectowe, tak? Więc eksploruję rynek New Connect i poznaję jego smaki. Oczywiście inwestuję w spółki, które są na wcześniejszym pod wieloma względami etapie rozwoju, ale już generujące cash i tam jakoś z ustabilizowaną sytuacją rynkową, prawda? Natomiast no, problemem New Connectu, jakbyśmy wrzucili NC Index i
To
generalnie widać, o co chodzi z New Connectem, prawda? No, gdzie hossa na New Connectie? Na polskim Nasdaqu.
Tak. Wiesz co, problem z New Connectem jest taki, że tam co jakiejś spółce się polepszy i trochę mogłaby podciągnąć, być motorem napędowym NC Index, to właściciele oddychają z ulgą, możemy już przejść na rynek główny i opuszczają NC Index. Więc co jakiejś spółce jest, wiesz, no i siłą rzeczy, wiesz, wykres całego indeksu wygląda jak wygląda. W 2020, jak widzę, super się zachowywał, ale to zakładam, że tam gaming bardzo dużo podciągnął, że tam te wszystkie malutkie spółki gamingowe.
Tak, hossa covidowa tam pięknie wjechała.
Tak, ale taki bardzo, bardzo długi wykres NC Index, no to jest fatalny, to źle wygląda. No tak jak mówię, to ja nie oceniałbym tego, że o Matko Boska, jaki fatalny rynek, tylko taki, czy on spełnia swoją rolę. Czy czasami, nie wiem, czy giełda papierów wartościowych raz na jakiś czas puszcza komunikat, że właśnie jakaś spółka przeszła z New Connectu na rynek główny. Jeżeli tak jest, znaczy, że jest dobrze, że New Connect spełnia swoją rolę, że taka jest spółka, wiesz, była, bo tak jak wiesz, powiedziałeś, że jakaś spółka chce zadebiutować, 30 milionów złotych chce być warta po tej emisji i tak dalej i debiucie, no to jest, nie pamiętam jaki teraz jest limit debiutu na rynku głównym, 80 milionów?
Przy przejściu z New Connect chyba 48. To, ale nie jestem w 100% pewien. Kapitalizacji.
Tak. Ja też. No generalnie jak ktoś chciałby niskie takie, wiesz, poniżej 50 milionów, takiej dużo poniżej, to nie jest w stanie. To giełda go nie wpuści, bo to jest za mała kapitalizacja. On musi taka spółka, że tak powiem, w swoim czyśćcu chwilę pobyć, urosnąć i tak dalej. Dopiero wtedy może przechodzić na New Connect. No to znamy całą masę fajnych nazw. No nie wiem, Brand24 tak przechodził, IMS przechodził, tak? Które dzisiaj są fajnymi spółkami na rynku podstawowym. BioCeltics przechodził, dobrze kojarzę?
Chyba tak, nie jestem w 100% jakoś, pewien.
Chyba tak, więc jesteśmy w stanie wskazać, więc powiedziałbym, Jotter Holding parę dni temu chyba przechodził, prawda?
Tak.
Tak, i dosłownie na dniach. Więc jeżeli tak się dzieje, to New Connect spełnia swoją rolę, ale oczywiście wykres długoterminowy wygląda tak, że to można byłoby, ktoś nie znając specyfiki mógłby popatrzeć, Matko Boska, co tam
jest? Nie, oczywiście, to znaczy ja też nie inwestuję tam w indeks, tylko szukam właśnie tych ciekawych spółek, które są w miarę zdrowe ale jednak są te problemy, to znaczy spółki z New Connect są nieinwestowalne dla instytucji. Więc tam wyniki poprawiają, to tam instytucje nie wchodzą, tak? Dla wielu inwestorów indywidualnych, przez to, że tam jest też ciężko odsiać te gorsze spółki, no to spółki z New Connectu są jak trendowate, tak? No może fajna spółka, ale New Connect, więc nie dotykam. Więc gdzieś tam błądząc po odmętach tego rynku, no widzę spółki, które przyzwoicie się zachowują przez lata, ale nie podrywają się do lotu, tak? Po prostu gdzieś tam sobie oscylują na niskim wskaźniku wyceny, na niskim mnożniku, tak? No ale powiedzmy sobie też szczerze, tak? Kupiłem parę spółek, które wyglądały zdrowo, generowały cash, no i później czytasz w raporcie, że no kontrola ZUS-owska 700 tysięcy kary, bośmy źle pracowników rozliczyli. Kontrola VAT-owska 800 tysięcy zaległego podatku VAT. Sprawozdanie...
No to pokazuje jakość
działania. Tak. Jakieś takie dziwne odpisy. No ostatnim hitem jest spółka przemysłowa, która na inwestycjach długoterminowych ma warte 1,5 miliona znaczki i monety okolicznościowe na bilansie na inwestycjach długoterminowych. I audytor badając ten raport fizycznie tam je próbował, oceniał, czy one fizycznie istnieją, czy nie istnieją. Nie? Jest
Ale co, że audytorowi musieli
przynieść? No, nie wiem, jak to wyglądało, tak? Ale jest w opinii audytora...
Z kredensu wyjąć
tak,
i pokazać.
W opinii audytora, tak że powiem, przedmiotem to badania są... między innymi było fizyczne potwierdzenie istnienia. Także wiesz, no, są takie kwiatki, tak? I wcale się nie dziwię, że jak tak. inwestorzy usłyszą parę takich historii, no to powiedzą, no to ja tam nie chcę być, prawda? Więc tu chciałbym akcentować i pokazywać te super historie spółek, które rosną razy 3, razy 4, razy 5, bo są takie. No takich szukam, tak? Takich szukam, ale przesiewać jest ciężej. Zdecydowanie niż na rynku głównym.
Rozumiem. Jak sobie opowiadamy dowcipu o spółkach z New Connectu, to jakieś kojarzę, jakaś agencja IR-owa robiła jakieś badanie wśród spółek z New Connectu i dzwoniła do tych spółek i coś tam od nich chciała. I mówisz, opowiadali mi to, że dodzwonili się do przynajmniej dwóch spółek, że jak zadzwonili do nich, to tam z tamtej strony... Tamte osoby uparcie twierdziły, że na żadnym rynku notowane nie są.
Tak, no to czy wiesz, tam takie, no takie, tak takie drobiazgi, że wysyłasz maila na kontakt relacji inwestorskich na stronie i nie dostajesz odpowiedzi. Wysyłasz drugiego i nie dostajesz odpowiedzi. Nie? No, wiesz, ja nie jestem inwestorem, który przyjeżdża z 5 milionami, że chce się spotkać z zarządem. Tam pytam o prostą rzecz, odpisać na maila 3 minuty, no ale no, nie zawsze ta odpowiedź dociera z powrotem. Ale bądźmy dobrej myśli. No.
Nie, okej, dobra. Łapię cię teraz za słówko, Radek, dobra, że eksplorujesz jakieś spółki z New Connectu, to kiedyś tam, wiesz, będę czekał na jakieś potwierdzenie, co tam kupiłeś po latach i wiesz, będę odeślę później do rozmowy z 22 marca 2024 roku, że to wtedy, rozumiem, dobrze, będę patrzył, co tam kiedyś ujawnisz w swoim portfolio.
Miejmy nadzieję, że się będzie czym pochwalić, tak? Oczywiście, jeżeli będzie minus 50, no to też postaram się napisać wprost, bo...
Że kupiłem, ale nie
tak,
wyszło.
Wiesz, no, są te problemy typu ryzyka płynności, tak? Ostatnio filtrowałem spółki po obrotach, no to jest na warszawskim New Connectie spółka, która ma średni obrót z 20 ostatnich sesji giełdowych 8 zł na sesję. Notowana spółka 8 zł, nie? No i oczywiście wiesz, no to jest margines, tak? Ale jeżeli spółka ma 5 tysięcy obrotu, a to jest tam pewnie ze 30% spółek, no to weź tam wsadź 20 tysięcy. Albo odwrotnie, wsadzić to jeszcze wsadzisz, ale jak jest słaby raport, to weź wyjmij te pieniądze z powrotem.
Tak, to ja kojarzę, że duże fundusze, czy w ogóle fundusze liczą sobie coś takiego jak exit time, że oni powiedzmy chcieliby zainwestować w pojedynczy podmiot 30 milionów, załóżmy, nie więcej, to ile czasu muszą wychodzić, żeby nie ruszyć kursem? I to czasami wychodzi im w latach. Nie? No to nie, no to takich spółek nie ruszają, tak? A wiesz, polski inwestor, że 20 tysięcy wkładam i też może sobie próbować policzyć exit time, ile musiałbyś wychodzić tygodni, żeby nie ruszyć kursem. Ja to powiem tak, kiedyś kupiłem jakąś spółkę z New Connectu, która na szczęście dzisiaj jest spółką z rynku głównego, wszystko dowozi i tak dalej. I też pamiętam, że kiedyś miałem takie coś, że 2 tygodnie moja transakcja wisiała w arkuszu jako ostatnia wykonana. Ja tam jakieś zlecenie wystawiłem, tam się animator chyba ucieszył, że się pojawił jakiś naiwny inwestor, natychmiast miałem zrealizowane. No i tam, dobra, super, no, zawarłem transakcję na jakieś bardzo malutkie pieniądze i moja transakcja, że 2 tygodnie nic się na tej spółce nie działa. Ja myślałem, no co ja zrobiłem najmądrzejszego, prawda? Ale na szczęście spółka później zaczęła wyniki dowozić. Radek, ostatnie pytanie na dzisiaj, już tak wracając do podstawowego rynku dużego. Trochę się mówi o tej hoście. Ty kilka razy sygnalizowałeś, że już nie czujesz się tak pewnie, że tutaj transakcje sprzedaży i tak dalej, ale może inaczej, tak żeby wlać otuchy w serca inwestorów. Co się musi stać, żebyśmy się jednak doczekali tej wielkiej hostcy pokoleniowej, żeby w gazetach dla pań zaczęto pisać, że wiesz, w twoim stylu i w innych tego typu, że jest hossa, że nie wiem, na głównej stronie Onetu, że nie wiem, indeks pobił jakieś historyczne szczyty, nie wiem, wiesz, WIG20, wiesz, WIG20 po 3000 punktów. Co to się w ogóle musi stać na polskiej giełdzie, żebyśmy doczekali się takich szczęśliwych czasów?
Wiesz co, no, są dwa podejścia, takie proste i zdrowe. Podejście proste jest takie, że po prostu musi rosnąć jak rośnie teraz. Tak, i z czasem rozniesie się to po taksówkarzach przysłowiowych, fryzjerach, kto, no tak jak się rodziła hossa na krypto, tak? Więc tutaj będzie dokładnie to samo, zaraz się napływy pojawią, napływy to znaczy, że ludzie kupują, więc rozmawiają, jak ci ludzie, co kupują te fundusze inwestycyjne, zaczną zarabiać, przyjdą kolejni, tak? Więc to jest hossa, jakie miewaliśmy w przeszłości, ostatnia hossa pewnie 21-20 rok covidowa, ale to nie są, wydaje mi się, zdrowe hossy. Tak, bo ci ludzie, jeżeli pojawi się ta Bessa, o której ja jako inwestor już tam z 15-letnim stażem mówię, że ja na nie czekam i ja je lubię, bo ja wtedy kupię, no to wtedy ci inwestorzy początkujący zostaną skrzywdzeni i znowuż polski rynek będzie rynkiem, którego należy unikać. Tak? Więc żeby to było zdrowe, myślę, że musi się zmienić edukacja. Czyli nie podatek belki, nie opodatkowanie nieruchomości. Zwróćmy uwagę, że na ile na depozytach leży pieniędzy, tak? I one są tak samo opodatkowane versus lokata jak rynek kapitałowy, tak? Więc ludzie nie dlatego nie inwestują na giełdzie, bo trzymają te pieniądze gdzieś tam nieopodatkowane w nieruchomościach, tylko trzymają je nieopodatkowane czy tam nieoprocentowane w gotówce. Więc to jest percepcja ryzyka. Także jednak inwestor boi się ryzyka. Ja mam kilku znajomych, znaczy mam oczywiście trochę więcej znajomych, ale generalnie próbowałem, bo też mam kontakt z nieruchomościami. Ludzie mówią, ty jakbyś miał jakąś kawalerkę, to byś ten. Ja mówię, wrzuć na giełdę, poinwestuj, naucz się tego, tak? Nie, bo tam można stracić, nie? I faktycznie to ryzyko strat jest główną barierą, tak? Czyli wiesz, inaczej wygląda sytuacja kogoś, kto rzuca 5000 zł i straci 1000. Nie ma problemu, tak? Ale jeżeli ktoś ma pół bańki i straci 100, no to sobie to przeliczy, ile wynagrodzeń, bo jeśli to spadko, tak, no to jest totalnie bez porównania. A zobaczmy alternatywę, no. Jak nie podejmujesz ryzyka, to cię to ryzyko nie trafi. I tyle. I śpisz sobie dalej spokojnie na gotówce, tak? Jeżeli wrzucisz na rynek, tak, to jest... rynek nieruchomości, no rynek nieruchomości, co byśmy nie chcieli o nim powiedzieć przez ostatnie 10 lat, głaszcze inwestorów po główkach, tuli do snu, tak. Przynosi stopy zwrotu i jest bezpieczny, tak? Dopóki ktoś nie ma ekstremalnego doświadczenia typu uporczywy najemca, nie do wyeksmitowania, wniosek o wyłączenie komornika i tak dalej, bo znam takich, co zostali tak przećwiczeni, no to tak naprawdę każdy, kto ma kontakt z rynkiem nieruchomości, dostaje ciepłą kołderkę i informację, że rynek nieruchomości jest fajny i dowozi, tak? Po czym dostaje rynek
i cieszy się, że kupił rok temu, bo widzi, że się zdrożył.
Tak, oczywiście, nie? I zweryfikuj to z inwestorem giełdowym, dla którego 20% obsunięcie w perspektywie najbliższych 5 lat jest niemal 100% gwarantowane, tak? Bo to bierzemy, gdzieś to bierzemy na klatę, oczywiście, więc wiesz, tak. Wyobraź sobie konsumenta, który ma odłożone 200, 300, 100, już nie będę mówił o milionach, i mu powiedz, że z tego jest 20% w stanie w ciągu miesiąca, bo się trafi, nie wiem, covidowe, tak? Marzec tak. 2020. Więc
oczywiście,
w edukacjach.
Ja postrzegam... Edukacja. Tak, ja postrzegam to tak, że wiesz, że inwestorzy w nieruchomości mają to, że to jest tak atrakcyjne, bo po pierwsze, tak jak powiedziałeś, rynek nieruchomości głaszcze inwestorów po głowach i tuli do snu. Tak, że dał w ostatnich latach to już w ogóle jakieś szaleństwo dał zarobić, ale te nieruchomości na żadnej giełdzie nie są notowane. Czy jak nawet taki klient kupi taką nieruchomość bardzo przewartościowaną, czy to na hoście jakiejś tam na szczycie hossy, czy po prostu pomyli się i kupi za drogo, to on o tym nie wie.
Tak.
On następnego dnia, wiesz, wynajmie sobie to mieszkanie, będzie się cieszył, że ma co miesiąc jakieś przepływy finansowe i super, i gra gitara. A to, że on kupił dużo, dużo za drogo i teraz to mieszkanie nawet jest mniej warte, bo może się tak zdarzyć, to on po prostu o tym nie wie i to jest spoko. A na giełdzie codziennie się możesz zalogować, widzisz te wyceny portfela, no i 20% przecena, jak ktoś kupi, nie wiem, na 5 lat, to musi nawet jak urośnie, być jakaś hossa, to gdzieś oczywiście mu się zdarzy ta przecena. No i...
Tak.
Także
tutaj to przewalczenie tej percepcji ryzyka jest konieczne. No chyba, że faktycznie zaczniemy robić, że teraz konferencja Wall Street w Karpaczu, kolejna w Saint-Tropez, a za 2 lata w Malediwach, nie? I sobie na Malediwach sobie zrobimy takie zdjęcia, że za hajs z GPW baluj, tak? I to pójdzie w świat, no to może wtedy, faktycznie inwestorzy przyjdą, no ale znowuż mówię, nie mam do końca pewności, czy to będzie ta hossa zdrowa. Ten napływ taki zdrowy, że ludzie świadomie przyjdą po długoterminowe stopy zwrotu z rynku, raczej to będą ci, którzy chcą zarobić 40% w rok, trafi im się minus 20 i wrócą do domu tłumaczyć się żonom, że przegrali na giełdzie.
No dobrze, ale ja i tak optymistycznie tutaj postrzegam, że to edukacja oczywiście to jest najtrudniejsza odpowiedź, bo ona jest najtrudniejsza do realizacji. Tak, to jest jakby tutaj problem. Ja bym dorzucił z drugiej strony zmianę postrzegania giełdy wśród polityków, żeby oni głupot nie zaczęli wygadywać, żeby więcej władzy nie było tam wiesz, ministrów Tchórzewskich i Sasinów, którzy potrafili, wiesz, coś niezwykle głupiego powiedzieć, że inwestorzy giełdowi załamywali ręce. No teraz jest jakaś nadzieja na zmianę, więc zobaczymy, ale to tak ja z dużą rezerwą podchodzę. No nie mam zaufania do polityków. Jeszcze może jestem, wiesz, naznaczony tutaj, wiesz, ostatnimi wydarzeniami z ostatnich lat, że takie cuda potrafili politycy zgotować polskiej giełdzie, którzy mam wrażenie kompletnie byli nieświadomi od tego, że polska giełda, to już, że silna polska giełda to jest jakby, no wiesz, ten krwiobieg dla
gospodarki. Tak, to tutaj no, może się wydarzyć zarówno dużo dobrego, jak i dużo złego. No, że dużo złego to znamy. Jesteśmy w takim punkcie, że można mieć trochę nadziei, że będzie trochę dobrego, ale też oczywiście trzeba mieć świadomość, że może być jak było. Ale tak, to też jest czynnik, który mógłby dużo zmienić.
No i właśnie, byśmy to złożyli do kupy. Edukacja plus poprawa corporate governance przez spółek Skarbu Państwa i będziemy mieli wielką hossę pokoleniową. Radek, dziękuję Ci bardzo. Chciałbym jeszcze raz tutaj zaprosić na Twój wykład, tak, na konferencji Wall Street. To będzie tak, to już w dniach 7-9 czerwca w Karpaczu.
Zapraszam serdecznie. No oczywiście nie tylko na mój wykład, ale też do kuluarów, bo konferencja jako całość jest super wartością, tak? To chyba wszyscy wiemy.
Dobrze, dziękuję serdecznie. To był podcast Echa Rynku i nazywam się Michał Masłowski. Moim i Państwa gościem był Radosław Kutkowski, znany jako humanista na giełdzie.
Dziękuję serdecznie, do zobaczenia.